Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Subiektywny przewodnik po skarbcu koronnym to tytuł kolejnego odcinka, do którego zaprosiłem pana Dariusza Nowackiego, kustosza, kuratora zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
Skarbiec koronny na Wawelu w nowej odsłonie jest bez wątpienia jednym z najważniejszych, bo najbogatszych zasobów historycznych, kosztowności i pamiątek związanych przede wszystkim z dziejami naszego kraju. Decyduje o tym przede wszystkim zasób pamiątek królewskich, decyduje o tym nade wszystko obecność Szczerbca, czyli najważniejszej polskiej pamiątki historycznej, ale wszystko to, co udało nam się zmieścić w 12 salach w północnym skrzydle zamku na parterze, jest prawdziwą lekcją historii nie tylko ojczystej, bo tutaj mamy pamiątki związane także z innymi nacjami. Dość powiedzieć, że jedna z najważniejszych pamiątek świadczących o ukraińskich dążeniach niepodległościowych, mianowicie miecz, który Władysław Zygmunt Waza ofiarował Michałowi Konaszewiczowi Sachajdacznemu, dowódcy kozaków, jest takim przedmiotem szczególnym, bo on nie ma swojego odpowiednika, przede wszystkim gdy idzie o rangę historyczną, ale także o walory artystyczne. Bo te przedmioty, które pomieszczono w skarbcu, one charakteryzują się tym, że oczywiście mają swoją funkcję użytkową. Teoretycznie można użyć miecza jako broni siecznej. Teoretycznie można ze srebrnego kubka wypić toast, z kufla napić się piwa, a naszyjnik powiesić na szyi. Ale ta funkcja ozdobna, a zwłaszcza reprezentacyjna, ta, z którą wiążą się symboliczne treści zaklęte w tych przedmiotach, bo te przedmioty bardzo często są oznaką funkcji, czyli są albo insygniami sprawowanej władzy, albo oznakami władzy, albo oznakami zaszczytnymi, czyli szczególnego rodzaju prezentami, albo też podarunkami z okazji ważnych uroczystości rodzinnych, takich jak śluby, czy też upamiętnieniami poszczególnych ważnych osób, czy też ich osobistymi znakami, bo czy sygnety, czy tłoki pieczętne służące do pieczętowania korespondencji prywatnej albo oficjalnej, to są niezwykle ważne artefakty, które często o wiele więcej i w sposób o wiele precyzyjniejszy mówią nam niż wyrywkowo zachowane źródła archiwalne o historii, o meandrach historii. A jeśli pamiętamy, że od czasu potopu szwedzkiego, tego bezprzykładnego zniszczenia dorobku wcześniejszych pokoleń, częściowo zniszczonego, częściowo zagrabionego i wywiezionego do Szwecji przez wojska Karola Gustawa, która to grabież powtórzyła się w czasie wojny północnej na początku XVIII stulecia, a później mieliśmy rozbiory, dwie wojny światowe, zmiany granic, to ilość autentycznych artefaktów historycznych, nie jakichś anonimowych, którym przez przypadek nadawano miano królewskich czy arystokratycznych pamiątek, tylko autentycznych resztek splendoru monarszego, czy też szlacheckiego, albo związanego z dumą rodową tych największych rodów magnackich, takich jak Radziwiłłowie Potoccy, Jabłonoscy, Sapiehowie. To takiego bogactwa, takiego nagromadzenia przedmiotów, które opowiadają nam dzisiaj historię małą i wielką, bo były świadkami i tych małych osobistych jakichś sukcesów pojedynczych osób, ważnych osób dla historii Polski, jak kanclerz Jan Zamoyski, jak Jerzy Ossoliński, jak Tadeusz Kościuszko, czy też polscy monarchowie, to ich jest dużo i na różne sposoby można o tym opowiadać. Pozwolę sobie opowiedzieć o skarbcu w sposób troszkę subiektywny, mówiąc o tych przedmiotach, które budzą moje emocje, bo to ma być miejsce spotkania z historią autentyczną, zaklętą w tych przedmiotach, które często noszą na sobie ślady upływu czasu, rozmaite uszkodzenia. One już nie błyszczą się tak jak wtedy, kiedy powstawały w XVI czy XVII wieku, ale jako się rzekło, budzą różne emocje, pozytywne emocje, pozwalają zwizualizować to, co w historii szczególnie cenne. To znaczy to, że my się możemy przeglądać w doświadczeniach naszych poprzedników i odnajdować pewne cechy wspólne, pewne nauki, mówiąc językiem naszych dziadów, i no, przede wszystkim pewne fascynacje. I zaczynając od początku, mamy w pierwszej sali wśród rozmaitych oznak władzy królewskiej chorągwie, wśród których na szczególną uwagę zasługuje już bardzo biedna, gdy idzie o stan zachowania, ale jakże wspaniała, gdy idzie o walory artystyczne, chorągiew nadworna Zygmunta Augusta, wykonana w 1553 roku, to znaczy namalowana na jedwabiu temperą z użyciem złota dla uświetnienia ślubu Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburżanką, czy też mantuańską zwaną czasami, tego ślubu upamiętnionego przez premiera Arrasów Zygmunta Augusta między innymi. Chorągiew nadworna jest największą i najstarszą polską chorągwią spośród zachowanych i ona w skarbcu koronnym przed II wojną światową wisiała tuż nad szczerbcem. Zwieszała się ponad gablotą w sali Jadwigi Jagiełły, gdzie prezentowano najważniejszą polską pamiątkę historyczną. Jej stan zachowania absolutnie nie pozwala na to, aby ona wisiała. I już nie może być w pionowej gablocie eksponowana, więc zajmuje znaczną część tego pierwszego pomieszczenia. I jest, co dla mnie było zdumiewające, chociaż jest przedmiotem efemerycznym, bo wykonanym na konkretną uroczystość, to jednak później uszanowanym, noszoną w różnych pochodach królewskich i obecną przy różnych uroczystościach późniejszych, wtedy wyjmowaną ze skarbca koronnego, ale jest też wspaniałym dziełem sztuki renesansowego malarstwa. Po prostu jest namalowana niesłychanie wrażeniowo. Wieniec 22 herbów ziemskich otaczający herb Zygmunta Augusta i jego małżonki jest popisem krakowskiego malarza nieznanego nam niestety z nazwiska ani imienia, ale popisem wielkiej wirtuozerii. I mimo, że my musimy zachować limitowane oświetlenie, bo tkanina zabytkowa wymaga takiego oświetlenia, to jednak można dostrzec w tej specjalnie przygotowanej, luksusowej gablocie, w której zapewniliśmy dobrostan tej chorągwi, dostrzec te wszystkie walory artystyczne, które świadczyły o tym, że to Wawel był tym pępkiem środkowej Europy obok Wiednia, czyli był ośrodkiem kulturalnym i artystycznym, gdzie powstawały dzieła zupełnie wyjątkowe, albo na miejscu powstawały, albo też, jak srebrny ołtarz do kaplicy Zygmuntowskiej, sprowadzano je z najważniejszych ośrodków ówczesnej kultury artystycznej, czyli z Norymbergi. I chorągiew nadworna jest reliktem historycznego skarbca koronnego. Ona ma bardzo skomplikowane losy. od chwili, kiedy wzgardzili nią Prusacy rabujący skarbiec koronny w 1795 roku i zabrał ją do swoich zbiorów Tadeusz Czacki, do swoich zbiorów po Rycku, a później trafiła do kolekcji Czartoryskich. Zwiedzający ciąg dalszy tej historii sobie odczytają. Natomiast ja chciałbym opowiedzieć o niezwykłym przedmiocie, który w odróżnieniu od chorągwi mógł zajaśnić pełnym blaskiem, bo konserwatorzy na to pozwolili, przy wejściu do drugiej sali. Mianowicie w trzech gablotach pomieszczono tam militaria o charakterze ceremonialnym, uratowane przez Tadeusza Czackiego po pruskiej grabieży skarbca. Wyniesione ze skarbca w 1796 roku i każdy z tych czterech przedmiotów mógłby być materiałem na odrębną opowieść. Chciałbym wyróżnić miecz ceremonialny przysłany Stefanowi Batoremu w 1580 roku przez Grzegorza XIII. Miecz, a ściślej rzecz biorąc tylko głownie, czyli mówiąc trywialnie ostrze miecza, gdyż srebrna rękojeść przepadła już dość dawno, ale ten fragment, no dzisiaj prezentujący się jak świetlny miecz ze znanej popkulturowej powieści i filmu, jest fascynującym zabytkiem, który mimo, że utracił tą najkosztowniejszą cząstkę, czyli właśnie kameryzowaną srebrną rękojeść, to jednak pozostaje jedną z bardzo niewielu pamiątek po Stefanie Batorym, autentycznych pamiątek, bo te rozliczne szable batorówki, te rozmaite portrety w różnych kolekcjach, wykonywane w różnych technikach, to są ślady kultu Batorego, wykonywane w XVII, XVIII, XIX i XX wieku. Bo nikt nie ma wątpliwości, że to jeden z najważniejszych polskich monarchów. I my też mamy taki portrecik malowany na kości słoniowej już po śmierci Batorego, niewątpliwie, który prezentujemy w ostatniej sali skarbca, ale mamy też portret Batorego z epoki i on w sali kazimierzowskiej jest pokazywany, no a przede wszystkim ów miecz. I to jest przedmiot, który na mnie szczególne wrażenie robi w drugiej sali, podobnie jak druga z chorągwi, której od bardzo wielu lat nie można było obejrzeć z powodów konserwatorskich. I tylko maestri wawelskiej pracowni konserwacji tkanin należy zawdzięczać, że chorągiew śląskich oddziałów Maksymiliana III Habsburga, zdobytą pod Byczyną w czasie bitwy, którą stronnicy Habsburga stoczyli z wojskami dowodzonymi przez Jana Zamoyskiego na początku 1588 roku, to ta chorągiew szczęśliwie przetrwała. Przetrwała do naszych czasów, przetrwała w zbiorach zamojskich i mimo, że bardzo uszkodzona, bardzo nadwyrężona zębem czasu, dlatego że ten jedwab bardzo delikatny w czasie niefachowej, starej XIX-wiecznej konserwacji został jeszcze bardziej nadwyrężony, przykryty siatką, której sploty przebiły tą cienką tkaninę i stworzyły nam właściwie zestaw puzli, który nasi konserwatorzy musieli pracowicie posklejać i poskładać w jedną całość. Ta chorągiew symbolizuje nam jednocześnie chwałę polskiego oręża i początek dynastii Wazów. Czwarta z kolei sala, bo dwie wcześniejsze poświęcone są triumfom polskiego oręża i tam miłośnicy militariów będą mieli prawdziwą ucztę, to czwarta sala zawiera co prawda militaria, ale one nie są najważniejsze, dlatego że już sama nazwa tej sali, Rex Triumphator, świadczy o tym, że punkt ciężkości jest nie na przedmiotach samych, a na osobie owego triumfatora, czyli Jana III Sobieskiego. Bardzo wiele energii, dyskusji, a także pieniędzy podatnika kosztowała wielka gablota na pomieszczenie ceremonialnego płaszcza, płaszcza kawaleru Orderu Ducha Świętego, jaki Jan III otrzymał z rąk legata Ludwika XIV, Króla Słońce, w roku 1676. I ten płaszcz jest bodaj najbardziej spektakularną pamiątką po Sobieskim i pamiątką, która znowu olśniewa jakością artystyczną wykonania. Jeśli ktoś miał okazję obejrzeć w paryskim Luwrze inne płaszcze orderowe Orderu Ducha Świętego, to bez trudu zobaczy niezwykłą jakość artystyczną tych wspaniałych barokowych haftów, które zdobią całą powierzchnię płaszcza, a skupione są na jego bordiurze, czyli przy krawędziach. To jest jeden z najpiękniejszych barokowych haftów, jaki się zachował w ogóle na świecie. I co więcej, wiemy bardzo dużo o okolicznościach wręczenia samego Orderu Ducha Świętego i towarzyszącego mu właśnie insygnium w formie płaszcza orderowego. Wiemy o późniejszych losach tego znakomitego zabytku, który dzielił te losy z innymi oznakami zaszczytnymi Sobieskiego. Te inne oznaki zaszczytne to są dary papieża Innocentego XI, bo Stolica Święta zreflektowała się w sprawie Sobieskiego już po odsieczy wiedeńskiej. Te wcześniejsze próby uhonorowania Sobieskiego na wzór Ludwika XIV były, na wzór inicjatywy Ludwika XIV, były niestety storpedowane przez okoliczności natury politycznej. Sprzeciw wówczas cesarstwa okazał się skuteczny i poprzednik Innocentego XI, Klemens X, nie doprowadził do uhonorowania Sobieskiego, no ale po odsieczy wiedeńskiej już nie było wątpliwości, kto jest tym prawdziwym obrońcą chrześcijaństwa. I w 1684 roku, także w kolegiacie w Żółkwi, legat papieski wręczył miecz poświęcany i kapelusz poświęcany właśnie zwycięzcy spod Wiednia. I coś, co nieodmiennie zachwyca zwiedzających, to jest skala i jakość artystyczna zarówno miecza, jak i kapelusza. Więc wszystkie trzy oznaki zaszczytne tego króla triumfatora to nie są żadne przedmioty rzemiosła artystycznego. To są najwyższej rangi niemal insygnia, bo przedmioty, które z braku prawdziwych insygniów, czyli korony, berła i jabłka prywatnego, jakiego używał Jan III, są tymi najważniejszymi pamiątkami po Sobieskim. I my mamy także w Polsce rozmaite kolekcje chlubiące się pamiątkami po Sobieskim. No z Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie na czele. Ale trzeba powiedzieć, że tylko na Wawelu są te najbardziej autentyczne i najcenniejsze spośród najcenniejszych. Bo do tego zestawu trzeba jeszcze doliczyć paradne militaria ze zbrojowni Sobieskiego w Żółkwi, które towarzyszą właśnie oznakom zaszczytnym Sobieskiego. W sali szóstej skarbca, w której panuje pustka, mamy tam film, gdzie chcemy przy pomocy tego medium opowiedzieć, dlaczego w skarbcu nie ma insygniów koronnych i klejnotów koronnych. Na szczęście nie jest jedynym przedmiotem uwagi zwiedzających, bo bo mamy też tam wspaniałe dwa portale gotycko-renesansowe. I to jest pierwsze wnętrze, które ma wielkie walory architektoniczne. I tutaj zwracam uwagę szczególnie na te dwa portale naprzeciwko siebie. Obok jest fragment XIV-wiecznego muru, właśnie odsłonięty przy okazji ostatnich prac konserwatorskich, już po wyprowadzce Archiwum Narodowego, które tutaj gospodarzyło przez ponad pół wieku w tych wnętrzach, a szczęśliwa przeprowadzka do nowej siedziby naszych przyjaciół z archiwistów spowodowała, że mogliśmy nowy skarbiec rozszerzyć właśnie o te wnętrza, które historycznie zresztą zajmował. Chciałem zwrócić natomiast uwagę na portret, który wisi zaraz obok tego XIV-wiecznego muru. I to jest portret, który można by zlekceważyć, czytając podpis. Bo z podpisu wynika, że malarka mało znana, a szkoda, Jadwiga Gałęzowska w roku 1928 wykonała kopię z portretu koronacyjnego, a właściwie portretu Anny Jagiellonki w stroju koronacyjnym, który królowa kazała zawiesić w kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze na Wawelu. I oryginał tego portretu wisi dziś ponad kratą wejściową, zamykającą wejście do kaplicy Zygmuntowskiej. Więc wisi wiele metrów nad ziemią, jest niedostępny do bezpośredniego oglądu, aby śledzić szczegóły dekoracji, ale proszę mi wierzyć, że malarka, ta kopistka dokonała prawdziwego cudu. To jest bardzo precyzyjna, wręcz technologiczna kopia XVI-wiecznego oryginału i mająca wszystkie cechy tegoż oryginału, to znaczy będąca tak samo wspaniałym źródłem historycznym jak oryginał. I bardzo nam zależało na tym, żeby znajdujący się w naszych zbiorach wizerunek Anny Jagiellonki w stroju koronacyjnym, gdzie ona ukazuje ten komplet niezwykłych zupełnie klejnotów rozsianych na jej reprezentacyjnej sukni, występuje zresztą in pontificalibus, to znaczy występuje w tych swoich insygniach, czyli w koronie na głowie z berłem i jabłkiem, które też odtworzono z troską o zachowanie wszystkich szczegółów, to szczególnej urody są klejnoty. Nawet takie trójkątne sztuczki ze złota, z diamentami i dekorowane emalią, przede wszystkim czarną, które świadczą o niezwykłej wrażliwości także królowej na klejnoty, z których część zapewne, tak wolno sądzić z ich analizy, była spuścizną po Zygmuncie Augustie, po jej starszym bracie. Wśród przedmiotów eksponowanych w kolejnych salach pojawiają się arrasy. Pojawiają się one dlatego, że wiemy, że wtedy, kiedy tapiserie Zygmunta Augusta nie zdobiły reprezentacyjnych pomieszczeń, reprezentacyjnych komnat na pierwszym, a zwłaszcza drugim piętrze zamku wawelskiego, to one były przechowywane. I były przechowywane właśnie w skarbcu koronnym albo w pomieszczeniach obok skarbca koronnego. Są takie inwentarze skarbca koronnego, historycznego, w których spis arrasów pojawia się po kosztownościach stricte skarbcowych i nasi poprzednicy traktowali kolekcję tapiserii ostatniego Jagiellona jako skarb narodowy, jako część tego skarbu Rzeczypospolitej, nazywając je obiciem potopowym, bo potop był jedną z tych najbardziej działającą na wyobraźnię serii figuralnych, ale w skład kolekcji arrasów, jak wiadomo, wchodziły także werdiury, także zespół tkanin z herbami Polski i Litwy oraz cyfrą Zygmunta Augusta. Pokazujemy z jednej strony taką znakomitą tapiserię, którą z bliska będzie można obejrzeć z postacią Cerery między herbami Polski i Litwy, czyli między herbami tych ziem, których zjednoczenie stało się głównym zamysłem politycznym ostatniego Jagiellona. I wszystko, co byśmy mogli nawet złego pomyśleć o Zygmuncie Augustie i o jego różnych nieszczęsnych działaniach i pomysłach, no musi ustąpić przed jednak dumą z tego, że on doprowadził do końca ten niezwykły zamysł polityczny, zwieńczony unią zawartą w Lublinie w 1569 roku, a arrasy, które są mniej więcej o dekadę wcześniejsze, już tą ideę Unii prezentują w sposób wizualny przez te dwa herby. Obok stoją zabytki bardzo młode, pochodzące z 1940 roku, a wykonane dla pomieszczenia skarbów wawelskich wywiezionych z Wawelu w obliczu hitlerowskiego zagrożenia przez Rumunię, właśnie Francję i Anglię aż do Kanady. I część tych zabytków pomieszczono w kufrach, które państwo mogą obejrzeć, bo to są te kufry, w których wróciły skarby wawelskie poza tymi największymi arrasami z rolowanymi w rulonach, nawiniętymi na wałki. To one właśnie, szczególnie kosztowności ze skarbca koronnego, wróciły właśnie w tych kufrach. I chcemy je pokazać, aby uzmysłowić, że historia to jest historia żywa. Że te kufry jeszcze do niedawna wykorzystywane w praktyce muzealnej dla pomieszczenia różnych i przenoszenia różnych przedmiotów, one już są świadkami tej nowej historii, już udokumentowanej na taśmie filmowej, a nie tylko w relacjach pisanych. Mamy wreszcie portal powstały w 1940 roku, w ponurych czasach gospodarowania na Wzgórzu Wawelskim Hansa Franka, ale wykonany być może przez któregoś z polskich architektów i historyków, którzy zatrudnili się w Generalnym Gubernatorstwie, aby mieć oko na to, co się dzieje na Świętym Wzgórzu Polaków. I ten pseudogotycki portal, który służył jako wejście do kasyna, na które przekształcono pomieszczenia skarbca koronnego w czasach hitlerowskich, on ma pewne walory artystyczne i mimo, że jest świadectwem wyjątkowo dramatycznych lat w historii Polski, to jednak postanowiliśmy ten element zachować i on nam otwiera wejście do dziewiątej z kolei sali nazwanej Srebrno-Złoty Skarb. I po środku tej sali błyszczy jak nic innego w skarbcu kolekcja kilkudziesięciu paradnych naczyń. Dzbanów, kufli, kubków. Jest też talerz jeden, który w tym roku zakupiliśmy do naszych zbiorów. Ale zdecydowanie dominują kufle. Przede wszystkim gdańskiej roboty, ale nie tylko. Są też naczynia monetowe, które błyszczą tak, jak błyszczały historycznie, także w skarbcu koronnym. Bo wiemy z przekazów archiwalnych, że część kosztowności była oczywiście zamknięta w skrzyniach, część przechowywano w tak zwanych almariach, czyli szafach przyściennych, ale część stała na stołach skarbcowych, tak jak w rozmaitych skarbcach epoki późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. I my nie stawiamy już tutaj pucharów z czasów jagiellońskich, bo takich nie mamy, ale naczynia paradne, kredensowe z wieku XVII i początku XVIII stulecia w naprawdę wielkiej obfitości i ta monstrualnych rozmiarów gablota, kryje zabytkowy stół z początku XVII wieku, na który chcemy, aby te przedmioty jaśniały tak, jak jaśniały wtedy, kiedy były własnością różnych osób, a także korporacji, instytucji, które się nimi chlubiły. My się także chlubimy tą kolekcją, więc ona już na końcu Amfilady, kiedy wychodzimy z czwartej sali, z sali Sobieskiego, ona już jaśnieje w perspektywie tych kilku nakładających na siebie portali i jest tym jednym z punktów zwrotnych naszej kolekcji, która ideowo nawiązuje do historycznego skarbca koronnego, ale zawiera troszkę inne przedmioty. Zawiera przedmioty, które były prywatną własnością królewską, więc były w prywatnym skarbcu, a nie w skarbcu państwowym, jakim był skarbiec koronny. Więc zawiera dzisiaj nasza kolekcja także rozmaite kosztowności ze zbiorów arystokratycznych, o czym mówiłem na samym początku, takich jak chociażby Sapiehów, Radziwiłłów, Potockich, Lubomirskich. My je pokazujemy w pewnych zespołach, więc mamy i zespół numizmatów, zespół orderów, zespół naczyń paradnych, zespół nawet paradnych sreber kredensowych, który stoi zaraz za tym stołem i wśród nich jest przedmiot, który należy do moich ulubionych zabytków skarbcowych i śmiem twierdzić, że jest najwybitniejszym zabytkiem złotnictwa augsburskiego w zbiorach polskich. Złotnictwo augsburskie było w czasach nowożytnych, przede wszystkim w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, klasą samą dla siebie. To był ośrodek, który realizował każde zamówienie, i cesarskie, i królewskie, i magnackie, i biskupie, na obszarze od Hiszpanii do Siedmiogrodu, od Skandynawii do północnych Włoch. Te przedmioty były bardzo poszukiwane, polscy monarchowie i polscy dostojnicy także je zamawiali, natomiast to moim zdaniem najpiękniejsze dzieło augsburskie w zbiorach polskich to jest dzieło związane akurat z Węgrami. Otóż my wiemy, że w 1924 roku odbyła się aukcja kolekcji Janosza Palfi, jednego z największych arystokratów węgierskich, który większość swoich dóbr utracił, dlatego że on je miał na terenie ówczesnej Czechosłowacji, czyli tych krajów, które powstały po zmniejszeniu się granic Węgier, jakie wyłoniły się po traktacie wersalskim, co Węgrzy do dzisiaj pamiętają i często wbrew logice kontestują ten podział ówczesnej Europy. No nie byli beneficjentami traktatu wersalskiego, no jak i Niemcy zresztą, tylko w Niemczech skończyło się to III Rzeszą. W przypadku Węgrów skończyło się resentymentami. Janosz Palfi nie miał takich problemów, dlatego że trochę za wcześnie umarł i jego zbiory częściowo, te malarskie, trafiły na Węgry. Natomiast rozproszeniu uległy zbiory kosztowności, które on zresztą przechowywał w dzisiejszej Bratysławie, czyli w Preszburgu, i w Bojnicach, i jeszcze w szeregu innych rezydencji. I przedmiot, o którym myślę, czyli wspaniała misa, można powiedzieć według nomenklatury XVII-wiecznej miednica z przedstawieniami odnoszącymi się do wody, czyli z wyobrażeniami bóstw wodnych, jest dziełem zupełnie wyjątkowym, mimo że pozbawionym dzisiaj dzbana, który stanowił z nią komplet, bo tylko po środku zachowało się takie owalne wgłębienie służące do osadzania tego dzbana, ale misa mogła także być eksponowana tak, jak my ją pokazujemy, czyli nie płasko, tylko jako stojąca na kredensie, aby dobrze czytało się ten obraz tam wyobrażony, mianowicie bóstwa morskie baraszkujące w wodzie, czyli tryton niosący Nereidę i boginię wodną i putto płynące na żółwiu, a wszystko to wyobrażone z taką maestrią techniczną i z taką niezwykłą, wręcz sensualną sugestią plastyczności tej przedstawionej sceny, że nie dziwota, że jeden z największych węgierskich arystokratów, którego można by porównać tylko z tymi najwybitniejszymi Radziwiłłami, gdy idzie o historię Polski, to on chciał mieć taką misę, podobnie jak i augsburski dzban, który wielki dzban na wodę prawie 70-centymetrowej wysokości, który obok stoi w tej gablocie i który także nabyto na tej samej aukcji i które to przedmioty trafiły w różnym czasie do naszych zbiorów, bo misa trafiła jeszcze w latach 30., zakupiona z funduszu centowego Aleksandry Zborkowskich-Ulanowskiej, z takiego składkowego przedsięwzięcia, które umożliwiało zakup wybitnych dzieł sztuki. Natomiast dzban augsburski z kolekcji Palfiego trafił na rynek antykwaryczny, ściślej rzecz biorąc do Desy w Katowicach, dopiero w roku 1970. Mimo, że on na Wawelu pojawił się efemerycznie już wcześniej. Pojawił się w 1938 roku, kiedy regent Węgier, admirał Horthy, przybył i tutaj był fetowany niezwykle. Zachowały się zdjęcia, na których widać ten dzban. On był wtedy pożyczony od antykwariusza znamienitego Abrahama Stiglitza, który, jak niesie podanie nieweryfikowalne, przez część wojny przechował się u polskiej rodziny w zamian za ten dzban właśnie. Dzban, kiedy wypłynął na rynku antykwarycznym, to jego znakomita klasa artystyczna oraz fakt, że drugi identyczny dzban, bo różniący się drobnymi szczegółami, znajduje się w zbiorach kremlowskich w Moskwie. On stwarzał aż podejrzenie, że jest kongenialną kopią z dzbana moskiewskiego. I wówczas to mój szef były, pan dr Andrzej Fischinger, osoba niezwykle zasłużona dla skarbca koronnego, zdecydowała się załatwić konfrontację obu zabytków, to znaczy zawieziono jeszcze ofertę zakupową do Moskwy. Rosjanie nie pozwolili razem sfotografować tych przedmiotów, ale porównano je i stwierdzono, że są wyrobami tego samego warsztatu, że nie ma mowy o żadnym pastiszu, czy kopii, czy naśladownictwie, że po prostu ów augsburski złotnik nazwiskiem Baur zrobił wówczas dwa bardzo podobne do siebie dzbany, ogromnych rozmiarów, no ale widać wyczuł koniunkturę i skoro wykonał najpierw jeden, to potem drugi bliźniaczo podobny, bo nie do pary, bo trudno dwa identyczne naczynia ustawiać w parze, tak wówczas nie robiono. I one dzisiaj w różnych muzeach jednak są świadectwem wyjątkowej maestrii złotników augsburskich. W sali Kazimierza Wielkiego, która zawiera grubo ponad 300 zabytków złotniczych, ale także okazów malarstwa, małej plastyki, począwszy od antyku, począwszy od pamiątek ze zbiorów Karola Lanskorońskiego, które odzyskała z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu w 1999 roku pani profesor Karolina Lanskorońska, bo one się tam bezprawnie dostały po II wojnie światowej. Mamy zabytki, które związane są z historią Polski, a nawet z historią Wzgórza Wawelskiego. I jeden taki zabytek szczególny z racji jego wyjątkowych walorów artystycznych i niepośrednich także historycznych chciałbym wyróżnić. Mianowicie myśmy 2 lata temu zdecydowali się zakupić klejnot szczególnej urody, który po raz kolejny pojawił się na światowym rynku antykwarycznym, ściślej rzecz biorąc w antykwariacie, który ma siedzibę i w Paryżu, i w Londynie, i za oceanem. I jest to tak zwane enseigne, czyli półplastyczna brosza owalna, która służyła jako ozdoba beretu renesansowego. I ozdoba niezwykła, no bo wykonana ze złota w technice odlewu cyzelowanego, ale uzupełniona o perły, o kamienie jubilerskie i ukazująca dramatyczną scenę, która w przypadku innych przedmiotów identyfikowała jakoś, bo była deklaracją właściciela, mówiącą o pewnych cechach charakteru właściciela. Tutaj sprawa jest skomplikowana, dlatego że ta dramatyczna scena to jest scena Tarquiniusz i Lucrecja z historii starożytnej, scena o gwałcie na Lucrecji, traktująca, ukazująca przemoc, która skończyła się dramatycznie, bo skończyła się samobójstwem Lucrecji, która jednak z zagrobu zwyciężyła w tej całej historii, gdyż ostatecznie doprowadziła do upadku dynastii Tarquiniuszy w Rzymie i do zaprowadzenia republiki. Otóż ta historyczna scena pojawia się w znanych nam zabytkach, oprócz tego klejnotu, który nam udało się kupić na targach w Maastricht, pojawia się tylko raz. Otóż pojawia się w inwentarzu klejnotów Zygmunta Augusta. Nie odważymy się, żeby powiedzieć, że to jest ten sam klejnot, że to jest to same enseigne przekształcone później w klejnot do noszenia na już formie zawieszenia na szyi, takiej broszy, którą noszono jako środek zawieszenia, ale nie znamy innego klejnotu o tej tematyce. I popularność tematu Lukrecji, owej bohaterki starożytnego Rzymu, była dość znacząca także w XVI-wiecznej Polsce. Dość powiedzieć, że powstawały nawet poematy ku czci Lukrecji, gdzie starano się z tych dramatycznych okoliczności wyprowadzić jakieś nauki moralne dla ówczesnej elity renesansowego Wawelu, bo takie było przeznaczenie tej poezji okolicznościowej. Więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy kiedyś otrzymali jakieś źródła, które doprowadziłyby nas do przeświadczenia, że ten klejnot, który ma metrykę, ale bardzo młodą, sięgającą ledwie kilkadziesiąt lat wstecz, jest jednak resztką zachowaną, cudem ocalałą klejnotów Zygmunta Augusta. Takim przedmiotem w sali Kazimierza Wielkiego, który najpóźniej dojdzie do tego zespołu kosztowności eksponowanych, jest patera z włoska zwana tazzą, z herbem, który wtedy, kiedy pojawił się na aukcji w Paryżu, ten przedmiot pod koniec ubiegłego roku, uważano, że jest herbem jednego z niemieckich miast. W rzeczywistości to jest herb jednego z najważniejszych pisarzy politycznych wieku XVII, Andrzeja Maksymiliana Fredry, herbu Bończa, ze stosownymi syglami, czyli literami, mówiącymi o tym, że Andrzej Maksymilian Fredro w połowie wieku XVII tą tacę przekształcił, dodając własny herb, a my już dedukujemy, chociażby na podstawie bliźniaczej tacy, którą mieliśmy w zbiorach, a szczęśliwie dom aukcyjny tego nie zauważył, że mamy do czynienia ze srebrem kredensowym Zygmunta III Wazy. To jest czwarte srebro kredensowe Zygmunta III w naszych zbiorach, A te okazy w ogóle można liczyć na palcach jednej ręki, co myślę, że ci, którzy zechcą posłuchać podcastu o pamiątkach po wazach w zbiorach wawelskich, czegoś się jeszcze na ten temat ciekawego dla nich, a nowego dowiedzą. Otóż to także srebro augsburskie, podobnie jak pozostałe tacce Zygmunta III wazy, i mimo że każda z nich nosi ślady używania, a dwa z tych przedmiotów nawet noszą ślady pewnych przekształceń, to jednak są tymi autentycznymi, których dotykał zarówno monarcha, jak i ci, którzy mu usługiwali na dworze, bo oczywiście wykorzystywano od wielkiego dzwonu przy największych świętach tych pater, ale podając na nich cukry i inne smakołyki traktowane jako desery. Natomiast to były rzeczywiście przede wszystkim naczynia paradne. I spośród przedmiotów w ostatniej sali, która jest naszą wizją nowoczesną królewskiej kunstkamery, chciałbym wyróżnić obraz. Wizerunek Zygmunta III na marach, a właściwie na łożu paradnym, na Bed of State, jak to precyzyjnie nazywają Anglicy, czyli na takim specjalnym podwyższeniu, które było rodzajem katafalku, ale było tak naprawdę łożem chwały, dlatego że ukazywało poddanym po raz ostatni króla w całym majestacie władzy. Ukazywało go w stroju koronacyjnym de facto, czyli w płaszczu królewskim, a właściwie w kapie, bo to był strój liturgiczny, w insygniach, czyli w koronie na głowie, z berłem i jabłkiem w dłoniach. A tutaj, w tym przypadku, król, który leży pod baldachimem w jednej z sal Zamku Warszawskiego i starannie został namalowany przez jednego z dwóch malarzy, jacy przyszli w 1632 roku, aby króla uwiecznić w chwale, to oni namalowali dwa insygnia, dwa komplety insygniów, ściślej rzecz biorąc, dlatego że król ma na głowie koronę zwaną moskiewską, natomiast u wezgłowia leży kolejny komplet insygniów, czyli tak zwana korona szwedzka wraz z berłem i jabłkiem. To jest wręcz fotograficzne odtworzenie sali zamkowej ze wspaniałymi tkaninami pokrywającymi w pasowym układzie ściany, ze wspaniałym baldachimem, no i z królem w majestacie. Obraz przejmujący, który można będzie z bliska obejrzeć. To jest dzieło, które przetrwało w zbiorach wrocławskiego Ossolineum i jest to długoletni depozyt w zbiorach wawelskich, który tutaj znajduje dopełnienie w innych przedmiotach związanych z pierwszym wazą na polskim tronie, a także z innymi przedmiotami o charakterze kunstkamerowym. Bo zaraz obok niego wisi maleńki portrecik, który estetycznie dość zbliża się, a funkcją także zbliża się do wizerunku zmarłego wazy. Otóż jest to wizerunek zmarłego Fryderyka Henryka Orańskiego, twórcy właściwie niepodległości Zjednoczonych Prowincji, czyli Holandii XVII-wiecznej, ujęty w taką ramkę szylkretową niewielką, przedmiot, który podobnie jak wizerunek Zygmunta III był wyposażeniem takiej kunstkamery królewskiej czy arystokratycznej, bo to akurat ten wizerunek Fryderyka Henryka Orańskiego ma swój odpowiednik zachowany w Amsterdamie, ale już bez tej wspaniałej ramki. To tyle w największym skrócie, bo skarbiec zasługuje na 1000 takich opowieści jak ta właśnie.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.